Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio dr Aleksandra Borowicz, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tak sobie myślę, nie unikniemy tematu węgierskiego. Minister Marcin Romanowski odnalazł się po kilkunastu dniach poszukiwań na Węgrzech i tak sobie tutaj żartowaliśmy przed wejściem do studia, że my z dniem 1 stycznia przejmiemy od Węgier prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. To im daliśmy byłego wiceministra sprawiedliwości na wymianę.
No tak, to taki zbieg okoliczności, trochę faktycznie gra tak naprawdę tych działań politycznych. Natomiast wydaje się, że może właśnie ta nasza prezydencja i przejęcie przewodniczenia w Radzie Unii Europejskiej będzie doskonałą okazją, żeby wywrzeć presję w Unii Europejskiej i też zbudować pewne poparcie właśnie dla naszej sytuacji, jeśli chodzi o pana ministra Romanowskiego i być może odwrócenie tej sytuacji.
Ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego, że pani nie jest prawnikiem, prawniczką, tylko ekonomistką, ale chcę zapytać, jak cała ta sytuacja może wpłynąć w ogóle, jakie ona może mieć znaczenie dla integracji europejskiej? Bo to dość dziwna konstrukcja, żeby jeden człowiek szukał azylu, czy jeden jakikolwiek, tak, człowiek z kraju członkowskiego Unii Europejskiej szukał azylu w innym kraju członkowskim.
Tak, jest to niespotykane, jest to precedens, zresztą wszyscy eksperci, prawnicy się na ten temat wypowiadają dzisiaj od rana w tym duchu, bo tak jak pan wspomniał, ja nie jestem prawnikiem, natomiast to jest niespotykane o tyle, że my mamy praworządność w kraju i tutaj nie ma możliwości odczuwanie zagrożenia z tytułu presji politycznej czy niesprawiedliwego zagrożenia niesprawiedliwym osądem. Dlatego, że też w przypadku pana wiceministra mieliśmy sytuację, kiedy nasze sądy odmówiły tak naprawdę aresztowania. Dopiero w późniejszym etapie to się wydarzyło, więc ten obiektywizm w tym całym postępowaniu został zachowany.
Ten argument o braku możliwości zapewnienia, rozumiem, rzetelnego jakiegoś postępowania uczciwego pani nie przekonuje w tej sytuacji.
Absolutnie, absolutnie nie. Zwłaszcza, że my, że tak powiem, poprawiamy się z każdym miesiącem, jeśli chodzi o praworządność i też ocenę w Unii Europejskiej naszej sytuacji, bo staramy się po prostu przywrócić tą sytuację, którą mieliśmy sprzed dobrych paru lat, na pozytywną.
Zostawmy ten temat, zatem skupmy się na Unii Europejskiej i na tym, co nas czeka w najbliższych miesiącach, no bo Radzie Unii Europejskiej od 1 stycznia będzie przewodniczyć właśnie Polska. To bardzo tak patetycznie i wzniośle brzmi, ale co to w praktyce w ogóle oznacza?
To jest ważne wydarzenie. Nie należy temu umniejszać, mimo że są takie głosy, też się pojawiają, że właściwie to ma wymiar taki organizacyjny. Owszem, dlatego że to my przewodniczymy Radzie Unii Europejskiej i w Radzie Unii Europejskiej decydujemy o kształcie aktów prawnych. Więc jako państwo, które przewodniczy, musimy tworzyć pewną platformę do osiągnięcia konsensusu, rozumieć tak naprawdę każdą stronę, dlatego że jesteśmy fragmentem układanki w Radzie Unii Europejskiej. To tutaj akty prawne, które przedstawi Komisja Europejska, muszą być wypracowane na forum Rady Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, więc stworzenie pewnej ramy dla wypracowania aktów prawnych, które w pewien sposób rozumieją interesy poszczególnych państw członkowskich, jakby no, może się wydawać nawet majstersztykiem, bym powiedziała. Więc nie należy temu umniejszać. Natomiast nie podlega żadnej dyskusji też fakt, że to przewodnictwo ma wymiar taki i polityczny, wzmacniający, pewne pokazanie się tak naprawdę na arenie międzynarodowej właśnie jako takiego istotnego gracza, który potrafi też zarządzić takim procesem, jakim jest prezydencja, dlatego że wiemy, że chociażby pozycja Węgier teraz, kiedy kończy się prezydencja węgierska.
To właśnie jak ta prezydencja jest oceniana w Unii?
Jako mało dynamiczna, ale to też jakby dwutorowo się odbywało. To znaczy Węgry ze względu na swoją pozycję też nie były aż nadto aktywne, jeśli chodzi o prezydencję. Natomiast z drugiej strony też trzeba przyznać, że dochodziły do nas takie informacje, jako do ekspertów od integracji, że rządy poszczególnych państw na przykład wysyłają niższego szczebla urzędników, żeby nie nadawać odpowiednio rangi, tak żeby
żeby nie można
dać
było
sygnał,
tam zbyt wiele ustalić.
Oczywiście,
tak?
I żeby też dać sygnał Węgrom, że nie rozmawiamy z wami na najwyższym szczeblu.
A my czego się powinniśmy spodziewać zatem? Jak będziemy traktowani? Jest szansa, że wykorzystamy te najbliższe miesiące dla wzmocnienia roli Polski?
W mojej ocenie absolutnie tak. To jest w tej chwili bardzo dobry moment dla pokazania się z jak najlepszej strony i jakby z jednej strony sama prezydencja tworzy dla nas możliwość zaprezentowania się znowu jako ten taki dojrzały członek Unii Europejskiej, a z drugiej strony mamy wielką przewagę w postaci dojrzałości naszego szefa rządu, który jest bardzo dobrze postrzegany na arenie europejskiej, ma dobre kontakty z różnymi stronami tej sceny politycznej i trochę w tym, nie chciałabym powiedzieć, że bałaganie, ale takiej niejasności, jeśli chodzi o przywództwo w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sytuację we Francji, w Niemczech zwłaszcza.
Tak, są tam kłopoty, zaraz tak, trochę jeszcze może zdążymy o tym porozmawiać.
Właśnie to pokazuje, że jest ta przestrzeń, aby Polska pokazała się, że jesteśmy w stanie też tworzyć, bo nie chciałabym powiedzieć, że bo zabierać głos to zawsze możemy w ważnych sprawach, ale tworzyć właśnie jakby te okoliczności, które będą sprzyjały podejmowaniu pewnych inicjatyw kluczowych dla Unii Europejskiej jako całości, z uwzględnieniem oczywiście w szczególności naszych interesów.
A biorąc właśnie pod uwagę i czas, czyli początek roku 2025 i agresję rosyjską za naszymi wschodnimi granicami, czy to jest taki moment, kiedy ta pozycja Polski jest zupełnie inna niż te kilkanaście lat temu, w 2011 roku, kiedy po raz pierwszy była prowadzona prezydencja? Jak rola naszego kraju się zmieniła i czy teraz mamy, czy jesteśmy silniejsi w tej Europie teraz?
Tutaj ja bym
z racji
powiedziała,
tych okoliczności
tak,
też.
Tak, oczywiście. W ogóle okoliczności nadają pewien kontekst tym wszystkim wydarzeniom, bo obserwujemy nie tylko presję na Polskę właśnie ze względu na ten kontekst zewnętrzny, ale na całą Unię Europejską, a jednocześnie ten proces integracji jest troszeczkę, bym powiedziała, wysadzany od środka, między innymi przez właśnie taką niestabilną sytuację, jak chociażby w Niemiec i nie wiemy, jak to będzie dalej się odbywało.
Ale nie brakuje takich głosów w Europie, że Polska pokazała, że ten populizm można przezwyciężać.
Dokładnie. To jest ta nasza przewaga, dzięki której my możemy pokazać się jako silny przywódca tak naprawdę i mieć coś, a zwłaszcza jeśli chodzi o pozycję naszą, jeśli chodzi o konflikt w Ukrainie, to są to dla nas kluczowe tematy, tak? Więc to jest ten moment, kiedy my możemy wyartykułować pewne elementy i te prace w odpowiednią stronę kierować. Pamiętajmy, że my zaczynamy pewne trio, które funkcjonuje w ramach prezydencji.
No właśnie, co to znaczy trio?
Trio, czyli tak zwana trojka, która funkcjonuje. To znaczy mamy po kolei trzy kraje, które przez 18 miesięcy powiedzmy współpracują, jeśli chodzi o przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. My ten proces inicjujemy. Naszą prezydencję, jak zakończymy, przekażemy ją w ręce Duńczyków, a następnie Cypryjczyków. I Cypryjczycy ten 18-miesięczny okres będą kończyć. Czyli my mamy pewną perspektywę nadania tonu, przygotowania pewnej agendy, nad którą też prace częściowo będą kontynuowane w kolejnych. Także
czyli nie na pół roku wcale, tylko dokładnie, tak naprawdę na półtorej.
Tak, oczywiście, że tak. Po prostu przez te 6 miesięcy to wszystko odbywa się stricte w Polsce. I tutaj jest organizowane. Natomiast po prostu te 18 miesięcy umyka nam w tej dyskusji, że to, bo mało można by było zrobić tak naprawdę realnie w ciągu 6 miesięcy, a 18 jednak daje pewną inną perspektywę.
Pani doktor, chcę tak zapytać, bo to jest wszystko dość skomplikowane, o czym mówimy. To są meandry dyplomacji, kuluary i tak dalej. Co zwykły Kowalski może z tego zrozumieć? Oprócz tego, że jabłko jest oficjalnym owocem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.
To, że prawo powstaje w rękach dzisiaj i na forum polskim, to jest to, o czym my będziemy, do czego my będziemy tak naprawdę tworzyć warunki. A prawo europejskie, które czasem wydaje nam się abstrakcyjne, dotyka każdego obywatela. I wpływanie na to, jaki kształt, jakie konsekwencje będą miały te akty prawne i inicjatywy podejmowane przez Unię Europejską, my widzimy w naszym codziennym życiu. Jak chociażby wydatkowanie funduszy strukturalnych, projekty europejskie, które się realizują, różnorakie wsparcie, które otrzymujemy.
Albo nakrętki.
albo nakrętki, tak, ale widzę, że wszyscy sobie już z tym poradzili, myślę, że to już
nie
jest. Ja
tak przytoczyłem ten przykład, bo to każdy, że tak powiem, na własnej skórze własnych dłoni poczuł.
Oczywiście, że tak, jeżeli by się wczytać, to więcej takich przykładów jest, ale już nie będziemy dzisiaj...
A jaki pani ulubiony, to tak jeszcze...
Mój to jest, jeśli chodzi o...
Na chwilę rozluźnienia.
W latach 90. były dyrektywy określające krzywiznę banana, w jakim dokładnie, pod jakim kątem powinien
ten idealny jest bananem, banan, a kiedy już nie jest.
I to przypomnieli mi moi szanowni studenci na zajęciach w ostatnim czasie, także to jest ten jeden z ulubionych przykładów.
Dobra, to tak tytułem rozluźnienia, tak. A teraz chcę zapytać, jakie ta prezydencja ma znaczenie dla naszego regionu, bo pamiętam przed laty kawalkady limuzyn przejeżdżające często przez Trójmiasto. Sopot był wtedy takim głównym ośrodkiem, znaczy może nie głównym ośrodkiem, znaczy głównym ośrodkiem w naszym regionie na pewno, tych prezydencjalnych wydarzeń. Jak będzie w tym roku?
No taka szybka moja weryfikacja kalendarza na stronach prezydencji pokazuje, że no nie jesteśmy w Trójmieście aż tak w centrum, natomiast widziałam punkty ciężkości, które się rozłożyły, że bardzo ciekawe tematy w Gdańsku, w Trójmieście będą się działy styczeń, luty. Aha. I później ten okres wiosenny. Być może będzie to sprzyjało odwiedzaniu Trójmiasta w okresie tych cieplejszych może nieco dni i było to przemyślane świadomie. Natomiast faktycznie na przykład w lutym będziemy mieli seminarium eksperckie dotyczące nowej polityki spójności, polityki terytorialnej, więc to absolutnie jest wielka dyskusja, która już się toczy w Komisji Europejskiej nad wieloletnimi ramami finansowymi i to jest to, co każdego z nas, nas obywateli, dotyka bezpośrednio w kolejnych latach, czyli to, jakie wsparcie otrzymamy z budżetu Unii Europejskiej na różne projekty, które mają wymiar taki i społeczny, i gospodarczy.
A powinniśmy się spodziewać w Gdańsku, w Trójmieście wizyt najwyższych rangą przedstawicieli Unii Europejskiej, bo ja tak sobie spojrzałem właśnie też w kalendarz i już w zasadzie na początku stycznia wszyscy komisarze, rozumiem, tak, będą w Gdańsku.
Tak, jest to dwudniowe kolegium komisarzy, to jest takie tworzenie tak naprawdę agendy dla Komisji Europejskiej na najbliższe tygodnie, jeśli chodzi o pracę. Mamy też, to nie tylko w Gdańsku się dzieje, ale część wydarzeń nawet samej prezydencji dzieje się w samej Brukseli. Także to też nie jest tak, że jesteśmy tylko skupieni na regionie tutaj w Polsce, na różnych regionach, ale też w samej Brukseli. Natomiast będziemy widzieli te kawalkady limuzyn polityków, dlatego że szacuje się, że z tytułu wydarzeń związanych z prezydencją będzie około 40 tysięcy osób odwiedzających, powiązanych z tymi wydarzeniami. Także naprawdę robi to wrażenie.
Dodatkowo, rozumiem.
Dodatkowo, oczywiście.
Ojoj, to rzeczywiście może tak być. A wywołała pani nową Komisję Europejską, znaczy ja mówię nową, bo jesteśmy po wyborach w zasadzie. 3 tygodnie, tak? Jak
dokładnie.
Myślę, liczę ta komisja w nowym już składzie. Ona nie do końca jest nowa, ale jakie wyzwania przed nią stoją w tej najbliższej perspektywie?
Tutaj przewodnicząca von der Leyen podkreśla kwestię na pewno bezpieczeństwa, na pewno kwestie kontynuacji związanych z ekologią, z zielonymi tematami, czyli Europejski Zielony Ład. I tutaj widać, że bardzo mocno jest to artykułowane. No i oczywiście w związku z raportami o konkurencyjności Unii Europejskiej właśnie słowo klucz to konkurencyjność.
Konkurencyjność to jest to, czym mieli zająć się Węgrzy właśnie w ramach prezydencji. No,
tak, dokładnie. Natomiast jest to coś, co jest na sztandarach w tej chwili Komisji Europejskiej i myślę, że to bardzo mocno będzie też wpływało na kształt wieloletnich ram finansowych, dlatego że tak jak mówię, my już wchodzimy w etap negocjowania za chwilę pojawi się propozycja pierwsza Komisji, za którą stoi nasz komisarz Piotr Serafin.
No właśnie, mamy jednak ważniejszego komisarza niż w poprzednim rozdaniu? Jest różnica między...
Ja bym postawiła znak równości, bo wspólna polityka rolna jest absolutnie...
Jest bardzo ważną gałęzią Unii Europejskiej.
Absolutnie, ale również dla Polski jest ważna, więc nie, absolutnie bym nie odważyła się nawet stawiać znaku większości lub mniejszości. Natomiast nie zmienia to faktu, że taka komisarza do spraw budżetu no, jest tym, o co dużo krajów zabiega. I co ważne...
W praktyce to jest chyba też tak, że to komisarz do spraw rolnictwa do komisarza księża do spraw budżetu musi chodzić na pielgrzymki. Tak mówiąc,
natomiast polityka rolna też jest taką specyficzną dziedziną, bardzo upolitycznioną, więc zajmuje stałe miejsce w budżecie Unii Europejskiej i tutaj jest to niedotknięcie. Natomiast chciałam podkreślić, że waga naszego teraz komisarza rośnie w pozytywnym znaczeniu, dlatego że przewodnicząca powiedziała, że komisarz do spraw budżetu będzie bezpośrednio podlegał jej. Także tutaj ten kontakt jest też skrócony. To nie będzie kwestia przez wiceprzewodniczących komisji, tylko tutaj współpraca będzie na bezpośredniej linii się odbywała.
Pani doktor, kończąc już powoli naszą rozmowę, takie chyba trudne mam pytanie do pani na koniec. Jaka jest Unia Europejska na przełomie 2024 i 2025 roku po tych wyborach tegorocznych w Unii Europejskiej? W jaką stronę ona zmierza, bo było wiele takich wątpliwości i pytań o to, czy ta Unia się staje silniejsza, czy jednak coraz słabsza. Jak to pani ocenia?
W mojej ocenie takie intensywne lata, tak jak ten rok 2024, każdorazowo wzmacnia Unię Europejską. I w ogóle, jeżeli spojrzymy sobie na historię Unii Europejskiej, to ona się po takiej sinusoidzie odbywa, tak? Mamy te trudniejsze lata, mamy lepsze czasy, natomiast zawsze po tym trudniejszym okresie właśnie jest to wybicie się w górę i liczę też na to, że właśnie to doświadczenie wyzwań, właściwie od końca 2019 roku, to takie stres testy, które przechodzi Unia Europejska, pandemia, spowolnienie związane z takie po-covidowe, tak? Gospodarcze, agresja Rosji na Ukrainę, pewne turbulencje też polityczne, które się wewnątrz Unii dzieją, powodują, że my szukamy rozwiązań, jak sobie z tym radzić, żeby podążać w tym kierunku odporności i dzisiaj, znajdując się pod presją tak licznych czynników zewnętrznych, bo przecież zaraz będzie zaprzysiężenie prezydenta Trumpa, więc też jest to wyzwanie, z którym się liczyliśmy oczywiście w Unii Europejskiej, więc trzeba będzie temu stawić czoła, bo gorąco jest na linii handlowej Unia Europejska, Chiny i Stany Zjednoczone, więc myślę, że Unia będzie wzmocniona, dlatego że nas stać na rozwiązania, które sprostają tym takim ewentualnym czynnikom, które mogą w jakiś sposób zakłócić
nasze funkcje. Czyli w trudne czasy mimo wszystko pani patrzy z optymizmem.
Absolutnie tak. Nie ma możliwości, żeby kraje w tej układance globalnej, jaka jest i w wymiarze ekonomicznym, politycznym, ale również militarnym, działały w pojedynkę, więc nie widzę innego rozwiązania, jak tylko patrzenie w stronę wspólnotową na poziomie Unii Europejskiej.
Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie.
Dziękuję serdecznie i życzę wesołych świąt.